Dobry wieczór wszystkim. Witam Was w nowym 2024 roku. Ostatnio, jeszcze w listopadzie, mieliście okazję posłuchać mojej rozmowy z seryjnym przedsiębiorcą Dawidem Pałką. Przyznam, że ta rozmowa została bardzo ciepło przyjęta, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Dzisiaj nie będzie rozmowy, ale będzie bardziej mój monolog, chociaż mam nadzieję, że tutaj część osób dołączy, że ktoś może będzie chciał zadać jakieś pytanie, że publiczność będzie się udzielała. Ja nazywam się Grzegorz Błaszczyk i poprowadzę dzisiejsze Finanse wieczorową porą. Dlaczego mówię Wam o finansach? Ponieważ są moją pasją i zarazem pracą. Z wykształcenia jestem ekonomistą. Jestem także inwestorem. Od prawie 15 lat aktywnie inwestuję na rynkach kapitałowych. Jestem członkiem Stowarzyszenia Aniołów Biznesu Sterling Angels. Jestem również przedsiębiorcą i prowadzę firmę tu w sektorze, oczywiście to nie jest żadna niespodzianka, w sektorze finansowym, w sektorze inwestycyjnym. Moja firma nazywa się Ferinvest i pomagam w niej zarabiać moim klientom na oszczędnościach. No jeżeli interesują Was finanse, to serdecznie zapraszam do polubienia konta wieczorową porą na X-ie, czyli dawnym Twitterze. Twórcą tego konta i podcastu jest Nikodem, który jest pasjonatem wszystkiego, co związane z Web3, czyli blockchain, NFT. No i o tym też możecie tutaj czasem posłuchać. No, ja z kolei jestem fanem tradycyjnych form inwestowania i o nich staram się tutaj mówić. No, witam Was po trochę dłuższej przerwie niż to planowałem, ale mam nadzieję, że ta przerwa przydała się wszystkim. W nowy rok ruszam z energią, z nowymi pomysłami. Jestem pewny, że w tym 2024 roku będziemy mieć na tym kanale ciekawe rozmowy, ciekawych gości. No, plany są interesujące, więc jestem pewny, że możecie liczyć, że rozmowy będą nadal na wysokim poziomie. A o czym dzisiaj powiem? Nadszedł nowy rok, więc jest to doskonały czas nie tylko na postanowienia, w których pewnie dotrwamy jakieś 2-3 tygodnie. No, jest 8 stycznia, więc może już część tych postanowień noworocznych już niektóre wzięły w łeb. No, ale jest to również świetny moment, żeby spojrzeć, podsumować ten zakończony 2023 rok. No i snuć plany i prognozy na 2024 rok. No i to właśnie będzie tematem dzisiejszej rozmowy. Oczywiście podsumuję 2023 rok pod kątem finansowym, gospodarczym. Powiem, co działo się na rynkach kapitałowych i czym żyła finansowa Polska oraz świat. Na koniec przejdę do snucia prognoz na 2024 rok, który również zapowiada się bardzo ciekawie w finansach. Oczywiście zachęcam wszystkich do zabierania głosu podczas tego nagrania. Można poprosić o głos, który chętnie udzielę. Można również zadawać pytania w formie komentarza. Będę starał się w miarę możliwości na bieżąco do tych pytań odnosić. Myślę, że tyle wystarczy, jeżeli chodzi o ten może trochę przydługi wstęp. No i zapraszam na podsumowanie 2023 roku w finansach, bo od tego zacznę. No, niekwestionowanym tutaj hasłem zeszłego roku i ostatnich, można powiedzieć, nawet lat, no, była inflacja. No i co się z nią działo? No, taże inflacja w lutym 2023 roku w Polsce osiągnęła swój szczyt i wyniosła 18,4% rok do roku. No i był to najwyższy poziom od grudnia 1996 roku. Więc no troszeczkę na tak wysoką inflację musieliśmy czekać, choć prawda jest taka, że nikt takiej inflacji za bardzo wysokiej nie chce i nie wyczekiwał na takie wzrosty. No to po prostu się wydarzyło. Był osobny odcinek o samej inflacji, więc jeżeli Was to interesuje, to zapraszam do przeszukania kanału wieczorową porą. Tutaj nie będę się bardzo zagłębiał w powody tej inflacji, ale co jakiś czas tutaj nawiązywałem do tej inflacji w ciągu ostatniego roku, no bo było o czym rozmawiać. No i w kolejnych miesiącach ta inflacja zaczęła stopniowo spadać. Czasami no, były to bardzo duże spadki, czasami troszeczkę mniejsze, no ale w grudniu zeszłego roku ta inflacja osiągnęła poziom 6,1%. No, spadek, jak widzicie, dość duży. No i wraz ze spadającą inflacją Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych. Zaczęło się od małego trzęsienia ziemi, no bo we wrześniu stopy procentowe spadły o 75 punktów bazowych. Była to pierwsza obniżka stóp procentowych od maja 2020 roku, kiedy to mocno były obniżane stopy procentowe po szoku covidowym. No, większość ekonomistów największych w Polsce banków spodziewała się obniżki stóp procentowych we wrześniu, no ale mało kto spodziewał się, że RPP zrobi to tak spektakularnie i w tak dużej skali. No, w październiku RPP ścięła stopy o kolejne 25 punktów bazowych, a na kolejnych posiedzeniach listopadowym i grudniowym zdecydowano o pozostawieniu stopy referencyjnej na tym poziomie z października 5,75%. Co się działo w innych krajach z inflacją? W Stanach Zjednoczonych inflacja CPI wyhamowała ze szczytu 9,1% do 3,1%, więc też bardzo duży spadek, no jest na niskim porównaniu do Polski poziomie, a w strefie euro szczyt osiągnęła na poziomie 10,6%, no a najniższy odczyt wyniósł 2,4%. Fed i EBC no, w 2022 roku porzuciły politykę niedodatnich stóp procentowych, no i na początku drugiej połowy roku dojechały ze stopami do najwyższych poziomów od 20 lat, no równocześnie prowadząc politykę quantitative tightening, czyli ilościowego zacieśniania, czyli odsączania podaży pieniądza w systemie bankowym przez ostatnie dobrych kilka lat. Słyszeliśmy cały czas o dodruku pieniądza, o nie tylko w Polsce, no przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, o quantitative easing. No tutaj jest teraz odwrotny mechanizm działał. No i efekty było widać także w realnej gospodarce w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy od czasów Wielkiej Depresji z lat 30. XX wieku. Odnotowano spadek podaży pieniądza M3 w ujęciu rok do roku. No, podobnie było również w strefie euro. No, za to w Polsce pieniądza wciąż przybywa i to przybywa w tempie ponad 8% w skali roku. No mówiąc tutaj o Polsce, o tym, co działo się z inflacją, no warto odnieść się do tego, co się działo na polskiej giełdzie, bo pod koniec 2022 roku, gdzieś tu na przełomie września, października, no polskie aktywa były jednymi z najgorszych na świecie. Nasze indeksy tutaj były ekstremalnie nisko. No i no chyba nikt z nas nie chciał tutaj inwestować w Polsce, przynajmniej no, zagranica się od Polski zdecydowanie odwróciła. No, nasza inflacja tam dochodziła do tych 20%. Finanse państwa były rozchwiane, za granicą wybuchła w 2022 roku wojna. No, władza była skonfliktowana z Brukselą. No i w 2023 roku no, część z tych czynników ustąpiła lub się wyraźnie osłabiła. No nie mówię tutaj o wojnie, tam cały czas trwają bardzo, bardzo mocne walki, ale gdzieś to już zeszło, jeżeli chodzi o inwestorów na dalszy plan. No, jednak może to jest trochę brutalne, ale ludzie się szybko do tego typu wydarzeń przyzwyczajają. No ale przede wszystkim znaczącej poprawie uległy różne parametry makroekonomiczne, spadły ceny energii, to co już mówiłem, inflacja się znacząco obniżyła, no choć wciąż no jest na wysokim poziomie. No i stopy procentowe najprawdopodobniej są już realnie dodatnie. No i co się wydarzyło? No i rok później od tego dołka, od koniec 2022 roku, no ta sytuacja się oczywiście bardzo mocno zmieniła. WIG i WIG20 znalazły się w pierwszej dziesiątce najmocniej rosnących indeksów giełdowych świata. No i ten pierwszy, czyli WIG, ustanowił nowy rekord wszechczasów. No a WIG20 od początku roku zyskał ponad 30%. Nowe historyczne szczyty ustanowiły również MWIG40 i SWIG80. No one także tutaj dały bardzo solidnie zarobić. No i do tego dołoża się niewidziana od wielu lat siła złotego. No w listopadzie kurs euro po raz pierwszy od marca 2020 roku znalazł się poniżej 4,35. No analitycy zdążyli już obwieścić erę mocnego złotego, który w 2023 roku postanowił ostatecznie porzucić okres słabości, która trwała od COVID-u. No i tak jak złoty, tak jak na GPW, no takie główne katalizatory, hossy były dwa, czyli tutaj to, co działo, to, co robił Fed, no ale no też takim katalizatorem była oczywiście zmiana władzy w Polsce, która no, wywołała duży napływ zagranicznego kapitału. W 2023 roku złoty zyskał do euro 8,5%, no i był to pierwszy rok nominalnej aprecjacji polskiej waluty po 3 latach osłabienia złotego. No i tutaj trzeba powiedzieć, że też ten rok 2023 najpewniej przejdzie do historii jako czas jednego z najbardziej dynamicznych ożywień na rynku mieszkaniowym. Tutaj oferty sprzedaży mieszkań no, topniały w oczach. Ceny mieszkań pięły się bardzo mocno w górę. No, przyczynił się do tego oczywiście bezpieczny kredyt 2%, no, gdzie już końcówka roku, no, bo z końcem roku ta oferta się kończyła, no, był istny szał na ten kredyt. No i to, tak jak mówiłem, bardzo mocno pompowało ceny nieruchomości. Tak jak już mówiłem, no, polskie indeksy zachowywały się bardzo mocno. MWIG40 zyskał prawie 40%. WIG, czyli no indeks dochodowy, tak, indeks szerokiego rynku, no, który uwzględnia też wpływy z dywidend, zyskał 36,5%. SWIG, podobnie jak SWIG80, zyskał podobnie jak WIG20 około 31%. No i tak jak mówiłem, no, tylko WIG20 nie osiągnął swojego historycznego rekordu, a zarówno cały szeroki WIG, MWIG40, SWIG80 te swoje historyczne szczyty w ubiegłym roku osiągnęły. No, najwcześniej zrobił to SWIG80, bo osiągnął już ten poziom w lipcu. No, następnie WIG w listopadzie wspiął się na swój szczyt, no a w grudniu mieliśmy rekord na MWIG-u 40. No a WIG20 no, do swojego historycznego szczytu musi jeszcze zyskać prawie 70%. No ale hossa to w zeszłym roku to nie była tylko polska sprawa, ale dotyczyło to większości znaczących giełd na świecie. I tutaj indeks MSCI World, który skupia ponad 1500 spółek giełdowych o średniej i dużej kapitalizacji z 23 krajów rozwiniętych na całym świecie, jest jako tak uważany jako taki benchmark sentymentu do rynku akcji, zyskał w 2023 roku prawie 22%, a z kolei inny indeks MSCI All Countries World Index, który dodatkowo uwzględnia 20 rynków wschodzących, zyskał w ubiegłym roku 20%. No to są, tak jak mówię, imponujące wzrosty i te wzrosty rozlewały się bardzo szeroko na rynki giełdowe. No, w Europie co się działo? No, swoje historyczne rekordy pobiły w minionym roku DAX, niemiecki, francuski CAC 40, brytyjski FTSE 100, czy nie wiem, indeks z giełdy w Indiach. No, z kolei na Dalekim Wschodzie japoński Nikkei 225 pobił, można powiedzieć, pradawny 33-letni szczyt. No, chociaż nie był to jeszcze najwyższy poziom, który był w 1989 roku bodajże. No a jeżeli chodzi o amerykańskie indeksy, no to pierwszy swój rekord pobił przemysłowy Dow Jones. No i nawet pogrążona w kryzysie gospodarka Argentyny, gdzie tam szaleje ogromna inflacja, nie przeszkodziła tamtejszemu Merwalowi wspiąć się na nowy szczyt, go mocno wyśrubować. No i to też nastąpiło jako pokłosie wyborów prezydenckich, gdzie wybrano skrajnego libertarianina Javiera Mayela. On został nowym prezydentem. Patrząc tutaj szeroko na rynki akcyjne, no to tak jak mówiłem, bardzo szeroko tutaj na całym świecie rozlewały się te wzrosty, no kilkunastoprocentowe wzrosty, no nie były tylko udziałem, tak jak mówiłem, Polska to były bardzo duże wzrosty, ale nawet nie mniejsze giełdy jak w Belgii czy w Holandii też tutaj kilkunastoprocentowy wzrost osiągnęły. No a z drugiej strony warto wspomnieć no, o słabości giełd w Chinach i takiego dużego odpływu kapitału z tamtejszego rynku finansowego i słabnącej gospodarce. No, do tych nieprzychylnych rzeczy dochodziły także niepewne otoczenie regulacyjne spółek technologicznych, bardzo duże problemy na rynku nieruchomości chińskich. No i chińskie indeksy zaliczyły średnio no, takie kilkunastoprocentowe spadki w zeszły roki, no i zdecydowanie były to najgorsze indeksy na rynkach światowych. No a wracając na polskie podwórko, spójrzmy troszeczkę głębiej i zobaczmy, przyjrzyjmy się tak poszczególnym branżom na polskiej giełdzie. No i z 14 indeksowych sektorów GPW 10 zaliczyło wzrost w ubiegłym roku. No jednoznacznymi liderami na polskiej giełdzie okazały się banki i budownictwo. No i banki korzystały ze środowiska wysokich stóp procentowych. No nie jest tajemnicą, że w otoczeniu wysokich stóp procentowych no banki mają bardzo duże możliwości zysków. No i notowały rekordowe wyniki. No a sam WIG Banki pobił w zeszłym roku swój historyczny szczyt. Z kolei WIG Budownictwo w największym stopniu wzrost zawdzięcza ważącemu ponad 63% w indeksie Budimexowi, którego akcje w zeszłym roku zyskały 132%. No i też rzeczywiście ustanowiły swój szczyt. Spółka raportowała coraz lepsze wyniki, zdobywała liczne kontrakty, poszerzała swoją działalność również na rynkach zagranicznych. No, po drugiej stronie znalazł się indeks WIG Gry, który no, odzwierciedla spółki gamingowe i przede wszystkim odzwierciedla tutaj kondycję tych największych spółek, czyli CD Projekt, który stracił prawie 11% w zeszłym roku, no a jego notowania mają 66% udział portfelu tego indeksu, więc jest to bardzo duży udział, no ale słabo sobie radziły też duże, inne takie no, dość duże spółki. I ten Square Games stracił 17 ponad procent, Cyan Games 16%, czy 11bit Studio ponad 8%. No a mówiąc o kondycji poszczególnych spółek, no warto spojrzeć skład portfelu WIG20, co też jest ważne. W zeszłym roku nastąpiła tam zmiana w marcu składu, no i CCC zastąpił Alior. No i wśród tych 20 największych, najbardziej płynnych akcji właśnie kurs Alior Banku zyskał najwięcej i no, był liderem wzrostów w 2023 roku. No pierwszą czwórkę uzupełniły inne banki, tak jak mówiłem, no WIG Banki był tutaj bardzo mocny. Szósty wynik był kolejnego banku PKO BP, drugiej największej spółki na polskiej giełdzie. No do pierwszej piątki tutaj trafiły grupa Kęty, one gdzieś tam przedzieliły te banki. No ta spółka wypłaciła akcjonariuszom w ubiegłym roku najwyższą nominalnie, no i pod względem stopy dywidendę w 14-letniej historii wypłat. Najgorzej w 2023 roku radził sobie kurs Pepco, no, który był trapiony bardzo, no, słabszymi wynikami finansowymi, rekomendacjami, no i sporym wpływem sprzedaży akcji przez głównych akcjonariuszy w procedurze ABB. No i w ostatnich miesiącach kurs mocno odbił, bo na historycznym dnie roczna przecena sięgnęła ponad 58%. No, kolejną słabą spółką 2023 roku był cyfrowy Polsat, który nie wypłacił dywidendy, zaliczył duży spadek zysków, no i ogłosił, że spodziewa się niskiego wzrostu rynku reklamy jeszcze do końca 2024 roku. No a w dodatku poczynił kosztowne inwestycje, a w 2023 roku stał się także producentem czystej energii po przejęciu kontroli nad spółką PAK Polska Czysta Energia. Patrząc na całą GPW, mieliśmy na niej 10 debiutów. Wydaje się, że to jest dużo, ale prawda jest taka, że aż 9 z nich było przenosinami ze swojego mniejszego brata, czyli rynku New Connect. Nie było takich czystych debiutów bardzo dużo, no bo tak naprawdę jeden, no ale myślę, że bardzo głośny i dopiero na koniec roku grupa deweloperska Murapol zagościła na GPW, no a wyceniana jest na około 1,5 miliarda złotych, więc tak jak mówię, był to dość duży debiut, no ale taki prawdziwy debiut jedyny. Zanosi się, że tych debiutów w przyszłym roku będzie więcej, bo no to otoczenie rynkowe no, się znacznie poprawiło, a to było jedną z przyczyn tego, że kilka spółek odeszło od pierwotnych planów wejścia na warszawską giełdę w 2023 roku. No a z kolei na tak zwanej małej giełdzie, czyli New Connect, zadebiutowało 14 nowych podmiotów, no, ale o dwa mniej niż w 2022 roku i aż o połowę mniej niż w rekordowym 2021 roku. Myślę, że tutaj to, co działo się na polskiej giełdzie w zeszłym roku, dość mocno opisałem. Przejdźmy zatem teraz do Stanów Zjednoczonych. No i tam bardzo dużo mówiło się o tak zwanej siódemce wspaniałych. No i samo dno BES-y, która była w 2022 roku nie tylko w Polsce, ale również na Stanach Zjednoczonych. No i to dno BES-y zostało osiągnięte w październiku 2022 roku. No wtedy, gdy wydało się, że inflacja osiągnęła swój jakiś tam najwyższy szczyt w tym cyklu. No, ale giełda jakby obudziła się i zaczęła wzrosty dopiero na początku stycznia 2023 roku. No i przez pierwsze 10 miesięcy roku praktycznie cała zwyżka giełdowych indeksów była napędzana przez zaledwie 7 spółek, zwanych potocznie siódemką wspaniałych, tutaj nawiązanie do Westernu. No i aż do października ta siódemka, czyli Meta, czyli Facebook, Apple, Amazon, Alphabet, Google, czyli Google, Microsoft i Tesla, no one wygenerowały praktycznie tutaj, no Nvidia jeszcze, tak, wygenerowała praktycznie całość zwyżki indeksu S&P 500. No i ta zwyżka notowań stronie siódemki była napędzana przez manię spekulacyjną wokół tematów algorytmów, tak zwanej sztucznej inteligencji AI. No i prym wiodła tutaj już przytaczana przeze mnie Nvidia, której wzrosty no, opierały się na tym, że są producentem kart graficznych, są dostawcą chmurowych usług. No, w 2023 roku Nvidia i akcje podrożały o 240%. No ale prawdziwa taka hossa na Wall Street eksplodowała dopiero w końcówce roku i rynek z ogromnym entuzjazmem zaczął wyceniać zmianę polityki monetarnej Fedu. No, od końcówki listopada do świąt Bożego Narodzenia S&P 500 zyskał 16% i niemal wyrównał szczyt z poprzedniej hossy. No i skokowo wzrosła też liczba walorów. Nie było to już tylko te 7 spółek, ale no było ich znacznie, znacznie więcej, a Dow Jones ustanowił nowy nominalny rekord wszechczasów. No, zostając po drugiej stronie oceanu, nie należy zapominać o głośnych wydarzeniach z marca 2023 roku, które no, spowodowały taki lekki przestój w tej fali wzrostu. No i te wydarzenia, wydaje mi się, że lekko już są takie zapomniane. Mało kto o tym pamiętał, a moim zdaniem były dość istotne, bo w marcu 2023 roku wybuchł pierwszy od 2008 roku kryzys bankowy w Stanach Zjednoczonych. Upadły trzy dość znaczące banki regionalne, czyli nowojorski Signature Bank, kalifornijskie Silicon Valley Bank i First Republic Bank. No i tutaj w połowie marca Fed awaryjnie wpompował w system bankowy ponad 300 miliardów dolarów, no prawdopodobnie ratując przed plajtą dziesiątki innych regionalnych banków. A na początku maja JP Morgan Chase bardzo okazyjnie nabył od państwa amerykańskiego aktywa upadłego First Republic Bank. No i jak dotąd ta interwencja zakończyła sprawę, ale no, nie można być pewnym, czy jakby te problemy nie wrócą. No i jak zwykle do kryzysu doprowadziła, no i też polityka Rezerwy Federalnej, która bardzo mocno tutaj zwiększała stopy procentowe. No ale też kwestia tego, że te banki pomimo rosnących stóp procentowych no nie miały ochoty podnosić lokat. Odpływ kapitału był bardzo duży. One siedziały na amerykańskich obligacjach, których rentowność szybowała, a co za tym idzie, wyceny spadały. Nie będę się może tutaj zagłębiał, bo oczywiście o tym wydarzeniu też i czym było spowodowane, nagrywałem w marcu zeszłego roku jeden z odcinków, gdzie bardzo szczegółowo opisywałem ten problem. No a tak dodatkowo to oczywiście w Europie też jeden bank miał poważne problemy. No i można powiedzieć, że splajtował, tak Credit Suisse nie wytrzymał tej rynkowej zawieruchy, no i został w trybie awaryjnym przejęty przez inny bank UBS. No to tyle, jeżeli chodzi o tutaj giełdy, tak? No, w zeszłym roku no, też bardzo mocno wskazywała się jakby taka siła Stanów Zjednoczonych. No, wiele prognoz z jesieni 2022 roku zakładało recesję w Stanach Zjednoczonych, no ta jednak okazała się, ta gospodarka okazała się bardzo odporna na najostrzejszy od 40 lat cykl podwyżek stóp procentowych, no i pomimo realnego spadku sprzedaży detalicznej, no, regresów produkcji przemysłowej, no, PKB w Stanach Zjednoczonych dalej odnotowywało zanualizowane wzrosty. No i zamiast recesji otrzymaliśmy więc dziwny taki boom gospodarczy, no, przy bardzo niskiej stopie bezrobocia, rekordowej liczbie wakatów na rynku pracy, no i spadającej, tak jak to było na całym świecie, inflacji CPI. No i można powiedzieć, że było to jedno z większych zaskoczeń makroekonomicznych 2023 roku. To o Stanach, a co się działo w Europie? No tutaj rok temu również wszyscy przewidywali, że w strefie euro będzie recesja. Ona była scenariuszem bazowym dla większości ekonomistów i inwestorów. No, kryzys energetyczny, załamanie w przemyśle, no, inflacja szalała, EBC gwałtownie podwyższał stopy procentowe. No i można powiedzieć, że ta recesja była, ale jak widać, no jej przebieg był, przynajmniej jak dotąd, no bardzo, bardzo płytki. No pierwsze dwa kwartały 2023 roku przyniosły minimalne, bo około 1,1% przyrost realnego PKB, a w trzecim kwartale gospodarka Eurolandu skurczyła się, ale też tylko o 0,1%. No tutaj zapewne także czwarty kwartał przyniesie wynik ujemny, no ale na to właśnie wskazują odczyty PMI. No ale już druga połowa 2024 roku ma przynieść ożywienie. Zobaczymy, czy tak będzie wyglądało, więc no póki co mamy taką w Europie dziwną stagflację, no zerowy wzrost gospodarczy, wysoka inflacja, no ale też bardzo silny rynek pracy, no bo w strefie euro jest najniższe historycznie bezrobocie. No i zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. No i o ile tutaj omówiłem, co się działo w gospodarce, na giełdach amerykańskich, to w zeszłym roku też to troszeczkę już o tym wspominałem, że 2023 rok przyniósł szczyt stóp procentowych. No a na 2024 rok no, jest oczekiwane rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych po grudniowym posiedzeniu Federalnego Komitetu Otwartego Rynku. No niemal wprost ogłoszono, że na przyszły rok planowane są 3 obniżki stóp procentowych, no a rynek wycenił nawet więcej tych obniżek. No i mieliśmy do czynienia z tym długo oczekiwanym głębim zwrotem, czy też pivotem Fedu w polityce monetarnej Banku Centralnego USA. No to ma i będzie miało konsekwencje dla praktycznie wszystkich klas aktywów. No, najostrzejszą reakcję było widać na rynku amerykańskiego długu skarbowego, bo rentowność dwuletnich obligacji od połowy października do połowy grudnia spadły z 5,25% do 4,3%, no a w przypadku papierów dziesięcioletnich odnotowano spadek z przeszło 5% do niespełna 3,9%. Jak w tak krótkim czasie, to są chyba najostrzejsze w historii spadki. No wcześniej rentowności treżerysy sięgnęły najwyższych poziomów od kilkunastu czy nawet 20 kilku lat. No i względnie wysokie, nawet w ujęciu realnym, rynkowe stopy procentowe tłumiły chłostę na Wall Street, utrzymywały moc dolara, no i dołowały notowania surowców przemysłowych, bo patrząc na zeszły rok, to wzrosty były praktycznie wszędzie, no ale stracić można było tylko inwestując w surowce. No, realizacja pulsowania polityki Fedu będzie oznaczać przestawienie wajchy na rynkach finansowych. No i jeśli Fed faktycznie zacznie ostro ciąć stopy procentowe, to dolar się powinien osłabić. To powinno podbijać ceny surowców i metali szlachetnych. No a zobaczymy, czy to nie wpłynie na kolejne wzrosty inflacji w Stanach czy też na świecie. No jest oczywiście wiele tematów, które były istotne w zeszłym 2023 roku, jak na przykład zmiana władzy w Polsce i reperkusje z naszego poletka polskiego, też dziwne ceny paliw na Orlenie, psujące się dystrybutory, czy też napływ zboża z Ukrainy i blokady granic przez rolników. No, w świecie duży wpływ na rynki miał rozwój sztucznej inteligencji, który został zapoczątkowany jeszcze w 2022 roku imieniem czata GPT. No, znacząca była zmiana władzy w Argentynie, no ale z różnych powodów no, nie zamierzam bardzo szczegółowo rozszerzać tych zagadnień w tym właśnie podsumowaniu 2023 roku. No, część z nich już omawiałem, no, część jest na tyle świeża, że nie trzeba nikomu o tym przypominać, jak na przykład właśnie zmiana władzy w Polsce. Pamiętam, że w zeszłym roku podsumowanie 2022 roku i prognozy na 2023 rok podzieliłem na dwa odcinki. No dzisiaj zdecydowałem się zrobić te dwa tematy w jednym. Mam nadzieję, bardziej takiej skondensowanej formie, chociaż widzę na zegar i mówię już o 37 minut. No ale też od razu powiem, że ta część odnośnie tego, co wydarzy się w 2024 roku, jakie są prognozy na ten rok w świecie finansów i w gospodarce, no ta część będzie pewnie nieco krótsza, bo no, łatwiej się mówi o tym, co już się wydarzyło, niż snuje się prognozy na przyszłość. No i oczywiście tutaj wszystkich, którzy są na żywo, tutaj widzę między innymi Ksawery. Cześć Ksawery i dzięki, że jesteś z nami. No jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam serdecznie do zadawania pytań. No, tutaj poprzez poproszenie o głos lub też w komentarzach. No a ja przechodzę do tego, co może się stać na rynkach finansowych w 2024 roku. Na sam początek tej części powiem o tym, co się na pewno wydarzy, czyli to, co jest zapisane w kalendarzu na 2024 rok, co jest prawie pewne albo mocno prawdopodobne. No i część z tych wydarzeń ma podłoże finansowe i gospodarcze, no a część jest mniej troszeczkę z tym związana. No i idąc chronologicznie, na początku 2024 roku formalnie nastąpi poszerzenie BRICS-u o 6 nowych krajów i do obecnych członków, czyli Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Republiki Południowej Afryki dołączy Egipt, Etiopia, Iran, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie. No w ostatnim momencie z przystąpienia do BRICS wycofała się Argentyna, no i w styczniu Rosja przejmie przewodnictwo w pakiecie od RPA. Co się jeszcze wydarzy w styczniu? No już za dwa dni tak naprawdę inwestujący w kryptowaluty będą wyczekiwać zgody SEC na spotowe ETF na Bitcoina. No i wnioski na ten moment zgłosiły między innymi ARK Investment, Grayscale Investment, BlackRock, czy inne największe firmy inwestycyjne. No i jak poinformował niedawno Reuters, SEC ma zdecydować, czy zatwierdzić, czy odrzucić tą wspólną propozycję tych firm inwestycyjnych 10 stycznia. No i oczekuje się w tej sprawie przełomu po wcześniejszych odmowach amerykańskiego regulatora. Zobaczymy, co będzie się działo. Dzisiaj kryptowaluty Bitcoin bardzo mocno zyskują. Niektórzy już piszą, że ta zgoda będzie wyrażona i to jest pokłosiem tych wzrostów. No i jak to będzie wyglądało? Niektórzy może już odsłuchując to nagranie, wtedy już będą wiedzieć, No i tak, co później? No między 31 marca a 23 kwietnia powinny się odbyć w Polsce wybory samorządowe. Co już wstępne plany odnośnie daty tych wyborów i jak dobrze pamiętam, to te wybory mają się odbyć 7 kwietnia, a druga tura 21, ale z tego co wiem, to jeszcze te konkretne daty nie zostały zatwierdzone, ale no same wybory też można powiedzieć, że są pewnikiem. Co dalej? W kwietniu przypada no także no, bardzo duże wydarzenie na rynku krypto w 2024 roku, czyli będzie czwarty w historii halving Bitcoina. No i historycznie halvingi oznaczały zmniejszenie o połowę nagrody, jaką otrzymują górnicy za dodanie bloku do łańcuchów bloków. No i były często początkiem dużych ruchów cenowych tej największej kryptowaluty. Jak podaje Binance, tutaj, no może nie będę się zagłębiał w te szczegóły, jak ten halving będzie wyglądał, no ale prognozowaną datą jego wystąpienia jest 23 kwietnia. Kolejne wydarzenia. Czerwiec rozpocznie cykl wielkich imprez sportowych w 2024 roku. W Niemczech 14 czerwca rozpocznie się Euro 2024. Zobaczymy, czy też z naszym udziałem, bo w marcu będziemy brać udział w barażach i pewny jest mecz z Estonią. No, gdy go wygramy, to wtedy zagramy na wyjeździe ze zwycięzcą meczu Walia Finlandia. Mocno będę ściskał kciuki za biało-czerwony, bo troszeczkę jestem przyzwyczajony i myślę, że inni kibice do tego, że no, w tych wielkich imprezach bierzemy udział z różnym skutkiem, ale bierzemy. A tydzień później w Stanach Zjednoczonych rozpocznie się turniej Copa America. 26 lipca odbędzie się natomiast ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. No i te igrzyska wracają do stolicy Francji po 100 latach. Od 1 lipca Węgry mają objąć rotacyjną rezydencję w Radzie Unii Europejskiej. No i przyznam, że będzie to bardzo ciekawe ze względu na to, jakie napięcia są od dłuższego czasu między Brukselą i Budapesztem. W Stanach Zjednoczonych 5 listopada odbędzie się głosowanie nad tym, kto będzie gospodarzem Białego Domu w następnej czteroletniej kadencji. No i prawdopodobna wydaje się powtórka starcia ostatniego z 2020 roku, kiedy no, kandydatami dwóch partii byli Joe Biden i Donald Trump. Jak wiemy, tutaj no, jest dość duże zamieszanie, jeżeli chodzi o to, czy Trump będzie dopuszczony ze względu na to, czego się dopuścił. Niektóre sąd w Colorado bodajże tutaj nie chce Bidena jako kandydata dopuścić, co ma mu uniemożliwić w ogóle start w wyborach. No i to są według mnie takie najważniejsze zaplanowane wydarzenia na 2024 rok. No i przejdźmy teraz do predykcji na 2024 rok. Zastanowimy się, jaki będzie miał poziom jeden z głównych wrogów naszych oszczędności, o którym już bardzo dużo mówiłem, czyli inflacja. No i w grudniu, tak jak mówiłem, wyniosła ona 6,1%. Szacuje się, że będzie nadal spadać do poziomu 4-5% w 2024 roku. No według projekcji NBP ma wynieść średniorocznie 4,6%. Prognoza inflacji na 2024 rok jest obarczona sporą niepewnością regulacyjną. No, w scenariuszu korzystnym z punktu widzenia konsumentów, w którym na cały rok utrzymany byłby obniżony VAT na żywność, no i zamrożone ceny nośników energii. No i wtedy potencjał do wyhamowania tej inflacji byłby do poziomu 4%. W przypadku W przeciwnym przypadku możemy mieć inflację znacznie powyżej 5% na koniec przyszłego roku. No, w zeszłym roku było też trochę zaskoczeń odnośnie zmian stóp procentowych, no, a w 2024 roku, jeżeli chodzi o Polskę, to prawdopodobne są kolejne obniżki, no, zwłaszcza, że spodziewane są również one w największych obszarach gospodarczych świata. No, szacuje się, że w perspektywie tych najbliższych 12 miesięcy to stopa referencyjna zostanie obniżona co najmniej o 50 punktów bazowych, co by oznaczało dwukrotną obniżkę o 25 punktów bazowych. Zobaczymy, jak RPP, pewnie zależnie od tego, co się będzie działo z inflacją, będzie do tego podchodziło. No a co w USA? No, dużym osiągnięciem Rezerwy Federalnej jest obniżenie amerykańskiej inflacji, która no, z latem zeszłego roku była 9%, no, teraz wynosi 3,1%. No ale jednak niedawno jedna z najsłynniejszych agencji ratingowych na świecie, Moody's, obniżyła perspektywę ratingu dla USA, no i została ona zmieniona ze stabilnej na negatywną, przy jednoczesnym utrzymaniu najwyższego ratingu inwestycyjnego kraju na poziomie AAA. No i ta zmiana nastawienia odzwierciedla obawy o rosnący deficyt budżetowy Stanów Zjednoczonych. No a jeśli chodzi o nastroje giełdowe Stanów Zjednoczonych, to z wielu analiz wynika, że wycena spółek jest dość wysoka, no ale perspektywy zysków spółek w Stanach Zjednoczonych są przyzwoite, no i mogą nadal napędzać wzrosty. Rynki grają i wyceniają marcowe obniżki stóp procentowych przez Fed. No to jest to ryzyko, że jeśli okaże się, że na przykład rynek pracy nie idzie w tym kierunku, który zakładano, to takie przesunięcie obniżek, na przykład na maj, może wywołać tutaj spadki zarówno cen akcji, jak i obligacji amerykańskich. Na starym kontynencie, tutaj kończąc jakby już wątek Stanów Zjednoczonych, w Europie, no tak jak mówiłem, no, gospodarki, strefa euro balansuje na krawędzi recesji, no i z projekcji Europejskiego Banku Centralnego wynika, że dynamika PKB w 2024 w strefie euro wyniesie 0,6%, a średnioroczne tempo inflacji 2,7%. No i tu należy przypomnieć, że w listopadzie 2023 roku ta dynamika cen została obniżona na 2,4%. No i przypuszcza się, że inflacja konsumencka w strefie euro poniżej 2% ma spaść dopiero w 2023 roku. No i na tle tych prognoz w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej dobrze wypada Polska. No, z opinii kilkudziesięciu ekspertów ankietowych, no, ankietowanych przez Europejski Kongres Finansowy, wynika, że w 2024 roku wzrost naszego PKB przyspieszy do 2,8% z 0,5% w 2023 roku. No i tutaj głównym powodem tej zmiany będzie duża poprawa konsumpcji indywidualnej. No to kilka danych makroekonomicznych, a czego mogą się spodziewać inwestorzy giełdowi? No i analitycy prognozują, że indeks WIG, który zeszły rok finiszował na poziomie nieco poniżej 79 tysięcy punktów, no, zyskał 37%, no, powinien zakończyć 2024 rok na poziomie około 87 tysięcy punktów, co jako taka średnia daje przestrzeń temu szerokiemu rynkowi na wzrosty na poziom około 11%, więc bardzo prawdopodobne, że no, szeroki polski rynek będzie zwyżkował. No, nieco mniejszy potencjał analitycy widzą w segmencie największych spółek, czyli jedynym z największych indeksów, który swojego rekordu wszechczasów w zeszłym roku nie pobił, no bo średnia prognoz zakłada, że indeks WIG 20 powinien zakończyć bieżący rok na poziomie około 2600 punktów, no a to by oznaczało stopę zwrotu 9%. No w wielu analizach można przeczytać, że na polskiej giełdzie lepsza powinna być druga połowa 2024 roku. No i początek roku na razie to potwierdza, no ale jak to jest jednak tylko te kilka sesji, no ale początek tego roku na polskiej giełdzie, no ale też i na zagranicznych jest dość słaby. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. No, myślę, że te 50 minut, przez które do Was mówiłem, wystarczą, żeby sobie przypomnieć, co działo się w tym 2023 roku, a także mieć jakieś pojęcie, co może nas w tym bieżącym 2024 roku czekać. Ja wszystkim dziękuję za uwagę. Jeżeli ktoś ma ochotę zadać jakieś pytanie, czy to poprzez poproszenie o zabranie głosu, czy to w komentarzu, no to teraz jest na to dobry moment, a nawet bym powiedział, że ostatni moment, bo tak naprawdę finiszujemy. No dzisiaj będzie to koniec, także jeżeli nie ma takich głosów, więc tutaj są dwa scenariusze, że albo wyczerpałem temat, albo no, wyczerpałem słuchaczy. Takim sucharem dziękuję za dzisiejsze nagranie. Dziękuję uczestnikom. No i zapraszam do kolejnych nagrań, a to nagranie również będzie umieszczone między innymi na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Także osobom, które są teraz na żywo, serdecznie dziękuję, życzę dobrej nocy, a tym, którzy będą to nagranie odsłuchiwać, życzę dobrego dnia i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was. Cześć.